Ewa Kubasiewicz, UE. Bez prawa powrotu. Fragmenty wspomnień.
Rano dowiadujemy się o wkroczeniu wojska na teren Stoczni Gdańskiej i likwidacji strajku. Mikołaj Kostecki, przekonany, że sytuacja jest bez wyjścia i w trosce o nasze bezpieczeństwo, wyraża pogląd, że rozsądniej byłoby ten strajk zakończyć. Po raz pierwszy chyba od czasów sierpnia mamy odmienne zdania i nie zgadzam się z Mikołajem. Rozumiem jednak jego argumenty i wiem, że płyną one z głębi serca i troski o nas wszystkich. Mimo że odmawiamy zaprzestania akcji, to doskonale zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy coraz bardziej osamotnieni w proteście. To tak niesłychanie trudno zaakceptować myśl, że to już koniec marzenia o wolności. Koniec wielkiej przygody z Solidarnością. Naciski władz są coraz większe. Przyjeżdża rektor Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, komandor Gliński, straszy i namawia do opuszczenia gmachu uczelni, twierdząc równocześnie, że gwarantuje bezpieczeństwo i bezkarność komitetowi strajkowemu. Nie wierzę tym zapewnieniom, ale zdaję sobie doskonale sprawę z beznadziejności naszego położenia. Naradzamy się z Jurkiem i dochodzimy do wniosku, że nie mamy prawa narażać ludzi na aresztowania. Jest nas zresztą coraz mniej. Czas więc kończyć nasz protest. A więc to już po raz drugi. Tak jak w roku 1957. Po upływie półtorarocznego okresu wolności i promiennej nadziei nadchodzi ciemna noc przemocy i poddaństwa. Ogarnia mnie taka rozpacz, że czuję dosłownie fizyczny ból w piersi. Zbieramy ludzi i Jurek Kowalczyk ogłasza zakończenie strajku. Nie jestem jedyną osobą, która nie może powstrzymać łez. Z trudem śpiewamy, jeszcze Polska nie zginęła. Nasi drodzy, kochani koledzy martwią się o Jurka i o mnie. Doradzają nam jak najszybsze opuszczenie szkoły. Płacząc, ściskamy się gorąco. Ludzie wciskają mi do ręki jakieś karteczki. Jestem tak zrozpaczona i przejęta, że nie czytając, machinalnie chowam je do kieszeni. Dopiero później zobaczę, że są to jakieś adresy na wypadek, gdybym kiedyś potrzebowała schronienia. Kochani, to właśnie jest ten wielki skarb wyniesiony z tamtego okresu. Ta solidarność przez wielkie S. Spiesznie opuszczamy uczelnię i choć jest nam niesłychanie ciężko na sercu, mamy poczucie wypełnionego obowiązku. Zrobiliśmy, co w naszej mocy. W głowie mam jednak niezły zamęt. Co teraz robić? Nie mogę przecież pójść do domu. Prowadzę więc Jurka do mojej niezaangażowanej w działalność przyjaciółki, abyśmy mogli zastanowić się spokojnie, co robić dalej. Mieszkanko jest malutkie, jednopokojowe. Gościnna gospodyni przeniosła się do kuchni. Śpimy na podłodze. Wiemy, że musimy sobie poszukać innego schronienia. Spędzamy jednak tutaj parę dni i staram się poprzez osoby trzecie nawiązać kontakt z rodziną i zorientować się, kto z moich kolegów solidarnościowych nie został jeszcze zatrzymany. Redagujemy wraz z Jurkiem Kowalczykiem ulotkę, w której stwierdzamy, że stan wojenny jest bezprawny i apelujemy do społeczeństwa o kontynuowanie walki. Zgłaszają się do nas studenci uniwersytetu, przysłani przez mego syna i jego dziewczynę Madzię Kowalską. To oni wydrukują naszą ulotkę. Uratowali bowiem jakiś powielacz. Nie mamy jeszcze żadnego pewnego lokum, ale musimy się stąd wynieść, bo zbyt dużo robimy szumu i zbyt wiele osób się kręci. jak na mieszkanie zajmowane od lat przez osobę samotną. W dodatku większość mieszkańców tego budynku wywodzi się ze środowiska wojskowego. Nie ma co ukrywać, że nie byliśmy przygotowani na taką ewentualność. I działamy raczej chaotycznie. To oczywisty błąd. Bo przecież już od dawna spodziewaliśmy się ataku na związek. I nie poszukaliśmy sobie żadnych pewnych do ukrycia się miejsc.
Fragmenty wspomnień Ewy Kubasiewicz-Ue czytała Dorota Michalska.
Partnerem merytorycznym audycji jest Instytut Dziedzictwa Solidarności oraz Instytut Pamięci Narodowej.